lata jak chmury płyną i płyną, droga siwym włosem zarasta, mówi poeta. A jednak pamięć wraca do lat minionych, zatrzymuje umykające chwile, jak te będące udziałem pana Stefana Żywczyka z Suskowoli koło Piolek, dowódcy plutonu z oddziału Marii Ignacego Pisarskiego. Dziś dwie opowieści o szpiclu i o pierwszych bojach.
Proszę pan, tu na tym terenie, który to był rok 42, wpadka Garbatki Psidła weszło na ślad organizacji naszej.
Gestapo.
Weszło, szpicle nasi pracowali dzień i noc. Rozłożyli całą Garbatkę. Każdego mieli na listach. Około 1000 bodajże wywieźli do Oświęcimia. Dowódca obwodu naszego, kozienickiego, kapitan Adam, pseudonim, Bielacki nazwisko. Jak zaczęli się dobijać do mieszkania, myślał, że to jakaś normalna wpadka. Otworzył okno i wlazł. Nie wiedział o tym, że dom jest obtoczony naokoło. I jak on wyskoczył i wlazł, no, wziął go na muchę, trzasnął, zabił. Tam został zabity. I dużo innych padło. W Garbatce było to dowództwo obwodu kozienickiego. Jak ten został zabity, no to wszystko zostało rozbite, łączno, wszystko pozrywane, ludzi powywozili, nie ma. Został mianowany na dowódcę obwodu kapitan, późniejszy Brzoza, Pawlak, i siedzibę znalazł tutaj. Jak się do Suchej wjeżdża tą Brzozą, po lewej ręce jest leśniczówka. Była i jest leśniczówka. I on tam, w tej leśniczówce, został zameldowany tam u władz. Leśnik tego jako pracownik leśny. I on tam przebywał dzień i noc. A mieszkał zaraz koło cmentarza w Suchej. Tam żona mieszkała i dwie córeczki miała. Więc kiedy się to już trochę normowało z tą Garbatką po tych aresztowaniach, szpicle nasi rzucili wywiad na te wsie. Tutaj lasy były, Sucha, Linów, Koszary, tu na te wsie, bo przypuszczali widocznie, że tu będzie siedziba dowództwa, bo przecież bez dowództwa tu nie będzie. I ten, który przywiózł nam te organizacje z Warszawy, bo to był inspektor szkół średnich przed wojną, kiedy już on tam został zorganizowany do Służby Zwycięstwa Polski, przyjechał na ten teren, bo on tu był rodak. Stąd pochodził. I on tu założył Służbę Zwycięstwa Polski. A on dostał pracę w biurze spółdzielni w Pionkach. Spółdzielni spożywców w Pionkach. I na terenie tutaj Suchej Poduchownej tak zwanej, jeden ze szpicli, a nazywał się Kwapisiewicz. Ten szpicel niemiecki miał tu kuzynów na Suchej Poduchownej. Ten Kazio Szczelik był trochę młodszy ode mnie. Znałem się z nim dobrze. Naraz, nie robił nigdzie tego, naraz dostaje pracę w spółdzielni spożywców w Pionkach. No, widzimy, widzę się z nim. Cześć, cześć, Kaziu, gdzie robisz? W spółdzielni robię. I on widocznie dostaje nacisk od tych swoich mocodawców szpicli, ażeby sobie przybrał z terenu jakąś pomoc. chłopaka jakiegoś, z którym się dobrze zna. Proszę pani, on miał kolegę z Suchej, który grał na harmonii, a ten Żali grał znowuż na skrzypcach. I to były dwaj komple. I ten Żali, jak dostał, żeby sobie pomóc jakąś zrobił, więc popili dobrze bimbru i temu płachcie proponuje, Antosiowi proponuje, że dostanie pracę w spółdzielni dobrą, przydział żywności dubeltowy, tak jak Polacy to on, jak Volksdeutsch. Tam mu zachwala o tym, co będziemy robić. Mówi tam dużo, nie, to będziemy tam donosić, co, gdzie, jakie oddziały się znajdują, co oddziały robią, niewiele. I ten Płachta, ten Antoś, oprzytomniał, mimo tego, że był wypity, i mówi do tego Żelika tak: Kazik, to dzisiaj o tym nie będziemy gadać, przyjdziesz jutro, załatwimy sprawę i w porządku. Dobrze, i ten Kazik Żelik odszedł, poszedł do swojego domu, rano pojechał do pracy. Ten Płachta położył się do spania, nie może usnąć, tylko myśli o tym. Co tu, jakie tu zadanie bojowe jest, panie? I do czego to doprowadzi? Rano wstał, ubrał się, nie wiedział do kogo iść. Mieszkał na Suchej, więc mówi: pójdę do Rojka Stacha i ja to przedstawię tę sprawę. Stachu Rojek, pseudonim Andrzej. Przyszedł do Stacha Rojka i opowiada, że Żali go do takiej i takiej pracy chciał wciągnąć i odesłał go, ale dzisiaj on przyjdzie. Stach Rojek mówi tak do niego: słuchaj Antoś, ty dzisiaj się nie pokazuj, powiedz w domu, że jak przyjdzie Żali, że cię nie ma, bo rano wysłany zostałeś za zwoleń do siostry, bo tam potrzebowała jakiejś pomocy, żeby matka czy tam ktoś z domu tak Żalikowi powiedział. No i ten Żalik jak przyszedł, Antoś się schował tam w stodole czy gdzieś, ci mu powiedzieli, że nie ma Antosia, poszedł. Więc proszę pani, Stachu Rojek od razu przyjechał do mnie. Stefan, taka i taka sprawa. Przecież ja z Żalika prawie że codziennie się z nim widzę. Jedziemy do biura, do pionek, do spółdzielni, do pana, no jak on się, Wziątek się oni nazywali, Wziątki. Franek mu było na imię, bo to był nasz człowiek, zaprzysiężony przecież. Jest taka i taka sprawa. Żalik tutaj robi? Robi. Kto do niego tu przychodzi? Mówi, nawet wczoraj czy przedwczoraj tu ktoś z Radomia pytał się o niego, ten, ów, tamten. Panie Franiu, zwróć pan uwagę, co on tu dalej będzie robił. No i doszło do tego, że ten, który go z Radomia zwerbował do tej pracy, jest, przyjechał tam. Przydział żywności dostał podwójny. No i mamy dowód rzeczowy. Sprawa poszła wyżej. Przychodzi wyrok palnąć w makówę, panie, i koniec. Wyrok przychodzi, dostajemy wyrok na ręce, prawda? Oddział nasz stoi może ile? 300 metrów za wsią w lesie. Dostajemy nakaz, żeby patrole wysłać na Suche, Koszary, Męciszów, Linów. Jak gdzieś spotkają tego, żeby go sprowadzić w to i w to miejsce. Antoś przyjechał z pracy z tej spółdzielni, wziął rower i wziął worek na kierownik i od domu do domu chodził. U tego się pytał o kartofle, czy by mu nie sprzedali. U w drugim domu założył tam kaszę, czy tam mąki trochę. A że ludzie go tam na Suche i tam znali, bo to było, mieszkał blisko kościoła i te dzieciaki tam latały, to go znali tam wszyscy. A patrol nasz akurat idąc przez Suche złapali, trafili go. No, chodź, z nami pójdziesz. Damy ci kartofle, damy ci to, co tobie jest potrzebne. Przyprowadzili go do oddziału, do dowódcy. Dowódca wziął jego, wziął dwóch czy czterech ludzi z łopatami. Panie, wykopali dół, Antosia nad dołem i odczytuje mu wyrok. I tak się złożyło, proszę pani, że ja w tym czasie ze wsi jadąc, nawet jeszcze nie wiedziałem, że już Antoś jest złapany i idę w kierunku tam do obozu, ale to było jakaś odległość, może 50 metrów, może nie było, jak mnie ten Antoś zobaczył, a już wyrok miał odczytany, zobaczył, że ja idę, a przecież dobrześmy się znali i woła z daleka: Stefan, Stefan, ratuj mnie, bo mnie chcą zabić. Mnie się głupio zrobiło, no nie pójdę, no bo jak będę wyglądał, panie, jak to? Przecież wiedziałem o tym, kim on już jest, co robi, panie, no jak można iść szpicla ratować. Minąłem dalej, poszedłem na tył i od tyłu podeszedłem, panie, wyrok odczytany, poszła salwa, panie, poszła figi gotowe. I od tej pory ten z Radomia, ten, który tego Antosia wprowadził w tę pracę, już się nie pokazał, bo tego Antosia już na drugi dzień w pracy nie ma, tamten się dowiedział o tym. A w domu znaleziono taką listę, spisywał wszystkie ludzi, u których oddziały partyzanckie dostają chleb, czy kartofle, czy mąkę. Jaką pomoc kto udziela oddziałom partyzanckim. I on już miał na tych wsiach wszystkich sporządzić wykaz, ale on ojca miał, a matka to już była macocha druga. Ona się w jakiś sposób dowiedziała, że on został zastrzelony i ona mnie zaczepiła. Czy ja nie wiem, gdzie jest Antoś zabity? Ja mówię, a skąd? Mówię, a kto pani mówił, że jest zabity? Kto by go zabił? O co? Za co? Przecież chyba na złodziejstwo nie chodził, no to jak? No, ale ja słyszała, że... A pan powinien wiedzieć. Ja mówię, pierwsze słyszę od pani, nie wiem. I proszę pani, ten, którego werbował i do końca wojny z Niemcami, dowództwo obwodowskiego, dzięki, było na miejscu i nie było szone. W jakich bitwach? Proszę pani, pierwsza bitwa w czerwcu bodajże, czy w maju. Widzi pani, trudno jest, no ale to jest mniejsza. Na Załamanku, ta szosa, która idzie z Radomia do Kozienic i do Pionek. Na tym Załamanku już skoczyliśmy na, jechali Niemcy na front wschodni. Wieźli dużo rzeczy, mianowicie broń, amunicję, mundury. Między innymi najcenniejsza rzecz były plany strategiczne frontu wschodniego, które wieźli. I te plany dostały się w nasze ręce. Bez strat własnych, bośmy wyskoczyli na nich. Jeden żołnierz wyszedł na szosę, ale to nie było wiadome, tylko akurat tak przypadkowo. Dowódca oddziału Maria mówi tak: posiedzimy tu, trochę poleżymy. Jeżeli nic się nie trafi, to zabierzemy się, pójdziemy na kwatery gdzieś. I akurat tak się złożyło, że jak oni od Radomia jechali tymi samochodami ciężarowymi, wyskoczył na szosę jeden z żołnierzy, pseudonim Komar Jasion. Wyskoczył, wyciągnął rękę i oni przyhamowali. Jak przyhamowali, i z szoferki wyskoczył i z automatem szmajser i chciał pociągnąć, a tu panie już seria poszła, tamten fik poszedł, panie Boże. Kilku ich padło Niemców, tam co się dało, tośmy wzięli, co nam pasowało, ale to najcenniejsze rzeczy to były plany strategiczne frontu wschodniego, które zostały przekazane do dowództwa zaraz, a nasze dowództwo przesłało na front wschodni sowiecki, w ręce Sowietów. No i mieli rozeznanie, co Niemcy chcą robić. To był 43 może. A później takie walki to były największe, kiedy poszliśmy na koncentrację w Góry Świętokrzyskie. Nie wiem, czy pani to wszystko by zdążyła przejąć. No ale nic, powiem pierwszą walkę, kiedyśmy poszli w Góry Świętokrzyskie. Proszę pani, dochodzimy, mieliśmy zająć kwatery wieś Ciechostowice. Raz z prawej, raz z lewej. Podchodzimy pod górę, rozeznanie nasze poszło do tej wsi, żeby zbadać, co tam jest, jak to wygląda. Rozeznanie wchodzi do pierwszego domu, domek słaby taki, jakaś kobieta mieszkała. Wchodzą chłopaki z rozpoznania, ta zobaczyła, oczy przedarła, mówi, panowie, cała wieś zawalona jest Niemcami. Cała wieś. Mówi, u mnie ich nie ma, bo nie mają gdzie ani spać, ani gdzie konie postawić, czy tabory, czy coś, ale tam, mówi, wszystko zajęte przez Niemców. A więc rozeznanie do tyłu, do dowództwa i moim zdaniem to był największy błąd zrobiony naszych dowódców, że nie zeszliśmy z linii marszu Niemców. I akurat tą drogą maszerowali w tym kierunku, skąd myśmy przyszli. Więc pada rozkaz rozluźnić kompanię, tyralierę, zająć stanowiska i leżymy, czekamy czasu. To było z wieczora. Zostałem wezwany jako dowódca plutonu CTM-ów na tą krótką odprawę. Był dowódca całości, major Pawlak, pseudonim Brzoza. Był kapitan Helena, pseudonim oczywiście, i wielu innych, takich mniejszych stopniami. Między innymi mój dowódca, porucznik Maria, pseudonim. Poszliśmy na tę odprawę, rzuciliśmy 3 czy 4 koce na gałęzie. Zrobiliśmy taki szałasik, światła elektryczne, latarki, terenową, panie, mapę. No i widzimy, co, gdzie, jak rozłożone są, jak wieś, jakie dojście do tej wsi, prawda, i tak dalej. Więc mój dowódca, Maria, zabiera głos i mówi tak. Ja bym nie czekał, żeby Niemcy nas znaczyli, tylko ja bym ich zaskoczył, tak, że nawet butów nie włożą. I w ten sposób, a dowódca całości mówi tak. Ignac, ja tu jestem dowódcą. Ja decyduję. No, ten zamilkł, usiadł i gotowe. No i między innymi dowódca Maria pokazuje. Przecież ja, mówi, tu nie chcę żadnej pomocy od was, tylko swój oddział, swoją kompanię wezmę i uderzę i rozbiję wszystko. T-34 Ten się nie zgodził na to, więc proszę pani, upłynęło tam ile, parę minut, może pół godziny. Jeden to mówi, drugi tamto, trzeci to. Przekłada strzał, blisko nas, strzał z karabinu. Za parę sekund już sieją automaty. Wszystko się zwija. Mój dowódca, Maria, panie Stefan, do plutonu, wszystko do plutonu. Odsuwamy się, każdy do swoich żołnierzy. Maria jeszcze, panie, miał ten sidol, taki obronny granat. Od razu taka była gęstwina, panie, takich niskich ojaczków w tę gęstwinę i przebrnęliśmy. A proszę pani, to był wielki błąd, bo tam na trzeciej kompanii żołnierz, który był wystawiony na czujkę, zobaczył, że Niemcy, pierwsi, którzy ze wsi ruszyli, to przecież o niczym nie wiedzieli. Gdyby przeszli i poszli. I ten żołnierz, no to był, nie dziwię się, bo to były chłopaki młode, które nie znały rzemiosła wojennego. Bo co innego, jak żołnierz przeszedł służbę czynną, a inaczej taki chłopak, którego się złapało tam parę dni temu. I dał strzał, panie, Niemcy zobaczyli do lasu i zaczęli siać. I zaczęła się, panie, mordercza walka. Bo tam Niemców było, no, dziesięciokrotnie przewaga. I w ludziach, i w sprzęcie, we wszystkim. A nasz dowódca, pisarski Ignat świętej pamięci, pseudonim Maria, to był urodzony partyzant. Urodzony. I on tam nie szukał niczego. Tylko zawsze pistolet na szyi, granaty, panie. On tam nie wyznaczał, że ty weźmiesz tam pluton, pójdziesz tu i tu, tylko tam, gdzie było najgorzej, to on prowadził. Przyjęliśmy tę walkę, no parę godzin trwała, tak że Niemcy, nie wiem, czy łączności nie mieli, czy coś, że nie ściągnęli samolotu. Samolot dopiero przyszedł, ale myśmy już się wycofali. Przyszedł samolot, zaczął bić, ale myśmy już byli o tam parę kilometrów dalej. Naszych chłopaków zginęło z drugiego plutonu, bodajże 8. Ja w ten czas dostałem w ostatnim ataku, dostałem serię i byliby mnie rozszarpali, tylko wie pani jak, dostałem dwa pociski. Jeden poszedł po wierzchu, a drugi w kość.
W nogę.
W nogę. I proszę pani, nie miał siły już przebić i został w środku kości. To był ból nie z tej ziemi, no nie do pojęcia. Człowiek nie ma pojęcia, że taki ból może być. I proszę pani, dostałem rozkaz, przysłał dowódca kompanii gońca, żebym przygotował ogień karabinu maszynowego na lewe skrzydło, żeby im umożliwić pójście do przodu, bo tam Niemcy najwięcej bili. I ja się wysunąłem, proszę pani, tak, że byłem już za blisko oddziałów niemieckich. Padłem, zobaczyłem, że tu stanowisko będzie dobre, wykręciłem się leżąc i rękę w górę. I ten w tym czasie, tamten mnie zobaczył, że tu jest stanowisko, ale i Niemiec mnie zobaczył, że ja tutaj pokazuję. I w ten czas, panie, puścił serię i to może się dobrze stało, bo ja przywarłem do ziemi i gryzłem ziemię. A on jak puścił serię, to przecież tu miałem mapnik, to zerwało ten mapnik, to wszystko, panie, jakbym był się tak odchylił w tę stronę, to by mnie byli rozszarpali. I ten celowniczy był groźny Janek. Też to był po wojsku chłopak z CKM-u. To jednego miałem w plutonie wojskowego chłopaka przy obsłudze CKM-u. To jak zobaczył, tak poderwał obsługę i nie patrząc na nic, panie, jednak dobił do mnie. Dobił do mnie, stanowisko zajął, panie, i siał. No i później już mnie wyciągnęli na tył, a Niemcy dali dyla do tyłu. A u nas już było źle, proszę pani, bo już tak, amunicja wyczerpana, granatów już nie ma, bo przecież tyle, 4 godziny walkę prowadzić, to trzeba, żeby mieć dostawę, a tu dostawy nie było. Niemcy ustąpili i w ten czas dopiero, panie, koniec walki, mnie na tył, na wóz i na punkt opatrunkowy. No ale cóż, od razu, proszę pani, tego się nie dało usunąć, bo gdzie, żeby wyjąć pocisk z kości, to trzeba było szpitala, a to w ten czas o tym mowy nie było. I tak na wozie, a później z czasem zacząłem chodzić o lasce, a to szczudło mi zrobili takie prymitywne. I coraz lepiej, i dochodziłem do siebie.